serdecznie zapraszamy na audycję cykliczną w piątek o tej porze, Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiaj gościem, tym, który będzie nam komentował słowa Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, jest ksiądz dr Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Serdecznie witamy i pozdrawiamy i oczywiście zapraszamy już naszych słuchaczy do wsłuchiwania się w komentarze na najbliższą niedzielę Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam serdecznie wszystkie radiosłuchaczy. Drodzy, przed nami siódma niedziela, nie, przed nami 7 sierpnia, 19 niedziela zwykła. Zechciejmy w tej liturgii słowa, którą Kościół daje nam na ten czas, na ten weekend, na tą niedzielę, prosić, byśmy widzieli poprzez liturgię słowa Boga działającego, Boga, który od każdego z nas domaga się wiary, tej wiary, która prowadzi nas do Niego, która pozwala nas ostatecznie prowadzić ku zbawieniu. Wsłuchajmy się zatem w pierwsze czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci i już zaczęli śpiewać hymny przodków. Księga Mądrości, choć jak sądzono kiedyś była zbiorem słów mądrości Salomonowych, tak naprawdę została napisana w języku greckim. Jej słownictwo i pojęcia, jak czytamy, jak piszą bibliści, odpowiadają językowi greckiemu mniej więcej z II wieku przed Chrystusem. Na co zwraca uwagę ta księga? Przede wszystkim jej głównym aspektem jest zachęta do żarliwości, by zwalczać wszelkie formy bałwochwalstwa, by pobudzać w Izraelu wiarę w miłość i działanie Pana Boga. Możemy domniemać, że autor tej księgi żył w Egipcie i pisał tam dla mieszkających Żydów, narażonych na wpływ greckiej myśli czy też egipskiego bałwochwalstwa. Dlatego zamiarem autora tejże księgi było umocnienie wiary. Możemy podzielić ją zatem na trzy części. Pierwsza część, która może mówić o sprawiedliwości, czy inaczej byśmy powiedzieli o świętości życia, którą autor przedstawia jako jedynie prawdziwą mądrość życiową. Część druga jest hymnem pochwalnym na cześć mądrości, która sama szuka człowieka, prowadzi go do życia nieśmiertelnego i jest dla nas bezcennym darem. Część trzecia, z której pochodzi dzisiejsze czytanie, mówi o roli, jaką mądrość Boża odegrała w dziejach ludzkości, a zwłaszcza w historii Izraela. Ta część trzecia, z której pochodzi czytanie, jest taką częścią religijno-filozoficzną, zawiera bowiem pewne rozważania o dziejach Izraela, poza wyraźnym podkreśleniem dobroci i wyrozumiałości, z jaką Bóg karcił oporne nagrody pogańskie, o czym nam mówi. Mianowicie chcę podkreślić właśnie to działanie Pana Boga w historii czasu. Chcę podkreślić bliskość Pana Boga wśród swojego ludu. Chcę myślą wrócić do czasu, kiedy Bóg wyprowadzał swój naród z niewoli. Możemy, drodzy, mówić zatem o pewnym paradoksie, o tym, że z jednej strony Bóg nas nie potrzebuje, ale bardzo nas pragnie. Dlaczego możemy postawić taką tezę? Otóż wiemy, że Bóg jest życiem, że Bóg kocha życie, że Bóg dzieli się życiem. I w związku z tym chce być w relacji osobowej. Tworzy relacje, sam w sobie jest relacją. Jeśli Jan Apostoł nazwie później Boga miłością, to wnioskujemy, że miłość nie dopuszcza do tego, by bliskiemu działa się krzywda. Dlatego widzimy bardzo wyraźnie, że Bóg podejmuje bardzo konkretne działania właśnie w obronie Izraela, w obronie swego umiłowanego ludu. I tak jak pierwsza część Księgi Mądrości podkreśla świętość, którą porównuje do mądrości, do postępowania drogą sprawiedliwości, jest to takie wezwanie do każdego z nas, byśmy troszczyli się właśnie o obecność tej mądrości Bożej życiowej w naszym życiu. Na co zwraca uwagę autor Księgi Mądrości? Mówi o tym, że wszelki grzech zamyka drogę do mądrości, że grzech w swej konsekwencji wiedzie do śmierci, że grzech przesłania prawdziwe wartości życia. I można powiedzieć na zakończenie tej pierwszej części Księgi Mądrości, mówi o strasznym końcu bezbożnych, to znaczy o tych, którzy pozwolili ogłupić się światu, że będą w udręczeniu, że zostaną doszczętu zniszczeni, a pamięć o nich zaginie. Druga część jest wezwaniem do każdego z nas, byśmy troszczyli się o obecność mądrości w naszym życiu. Bardzo piękny szósty rozdział mówi: słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie. Nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży. Nakłońcie ucha wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie. Mądrość zatem możemy nazwać jako nasz najcenniejszy skarb. Nie tylko jako czysto posiadaną wiedzę, bo można być człowiekiem wykształconym, ale po ludzku głupim, nieroztropnym. Można być też człowiekiem prostym, ale kierującym się w życiu właśnie tą Bożą mądrością. I o tym właśnie mówi szósty rozdział, że kto szuka mądrości, znajdzie ją łatwo, bo mądrość w pewien sposób jest w tej księdze spersonifikowana. To znaczy autor tej księgi, bliski czasom Jezusa, można powiedzieć, niejako ukazuje nam mądrość jako osobę. Stąd, kiedy czytamy później Jana Apostoła, czy listy świętego Pawła, widzimy, jak oni posługiwali się językiem bardzo bliskim autorowi tejże księgi, właśnie przedstawiając uosobioną mądrość, która między nami zamieszkała, mądrość, która nami kieruje. Piękną odpowiedzią na to dzisiejsze czytanie jest właśnie psalm 33, odpowiadający i potwierdzający historię Izraela i działanie zbawcze Boga w tymże narodzie. Zechciejmy zatem, zgodnie z autorem tej księgi, zapamiętać i, cytując tego autora, mówić: przeniosłem mądrość nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównywałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku. Bardzo pięknym momentem tejże właśnie księgi jest modlitwa o mądrość. Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem i w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował. Dajże mi mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci. Niechaj zatem mądrość, która jest Bogiem, która zamieszkała między nami, która pochodzi jako dar od Boga, będzie również bogactwem naszego serca. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przewędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wielokrotnie już zastanawiano się nad autorstwem listu do Hebrajczyków. Ostatecznie sądzimy, że został on zredagowany zgodnie z myślą Pawłową, ale niekoniecznie przez samego apostoła osobiście. Być może była to osoba stojąca blisko Pawła apostoła, być może Łukasz, Klemens Rzymski, Barnaba, Juda czy Apollos. Na pewno język tego listu w jakiś sposób jest bliski, odpowiada, jest analogiczny do pozostałych listów świętego Pawła apostoła. Co w nim spotykamy? Mianowicie jego zadaniem było skierowanie słowa do Hebrajczyków, czyli do Żydów, najprawdopodobniej zamieszkujących Jerozolimę, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Być może byli to również dawni kapłani świątyni, dlatego że w tymże liście spotykamy wiele słów, wiele zagadnień, pojęć odnoszących się do kapłanów, hebrajskie Kohen, do kultu świątynnego. Tutaj właśnie w tym liście spotykamy porównanie Chrystusa do wiecznego kapłaństwa Melchizedeka. Moi drodzy, autor tego listu chciał utwierdzić swych braci w wierze. Chciał przypomnieć im, że właśnie na podstawie wiary dostępują zbawienia. I to, co szczególnie zostaje podkreślone, to to, że właśnie aspekty Starego Testamentu zostają wyjaśnione maksymalnie w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Że kiedy zostawiamy zapowiedzi starotestamentalne z osobą Jezusa, to tutaj widzimy ich spełnienie. Dlaczego autor listu do Hebrajczyków podkreśla tak bardzo aspekt wiary? Jak słyszymy w dzisiejszym czytaniu, odnosi się on do wielu przykładów osób Starego Testamentu, osób wiary. Nawiązuje do Abrahama, ale w tym 11 rozdziale, który dziś czytamy, spotkamy też postać Mojżesza, Izaaka, Jakuba, nawet nierządnicy Rahab. Oraz z imienia wymienione są inne postacie, które są w pewien sposób wzorami wiary i postępowania. To tak, jakbyśmy dziś nam, chrześcijanom w Kościele, czytali rzymskie martyrologium o świętych. W jakim celu? Właśnie dla umocnienia nas w wierze, w naszej doczesności. Żebyśmy patrząc na wzory świętych, tych, którzy byli wierni Bogu, którzy oddali swoje życie Bogu, którzy nie stchórzyli, ale pozostali wierni do końca, abyśmy patrząc na nich również w tej wierze wytrwali. Dlatego wsłuchując się w opis historii Abrahama, który właśnie w duchu wiary wyruszył z Ur Chaldejskiego, z miasta Chaldei i pozwolił się prowadzić Bożej opatrzności, to ten, który w starości usłyszał obietnicę o tym, że będzie miał syna, i z tego właśnie syna będzie liczne potomstwo, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Oczywiście jedno i drugie nie do policzenia. I kiedy Bóg zażądał od niego ofiary, jego syna, ten właśnie w duchu wiary postanowił go zabić. Ale jak słyszymy, na wzór Chrystusa został ocalony. Ten dar Abrahama został pobłogosławiony w licznym potomstwie, które się zrodziło. Niechaj postać Abrahama, Mojżesza, Izaaka i Jakuba, niechaj postacie naszych świętych, bliskich naszych czasów, świętego Jana Pawła, Matki Teresy, księdza Popiełuszki, czy wielu innych bliskich naszemu sercu, niech będzie dla nas wzorem i zachętą do wierności Bogu do końca.
Omawiamy Słowo Boże na najbliższą niedzielę, 7 dzień sierpnia. Jest z nami ksiądz dr Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Będzie jeszcze chyba mowa o aplikacji, tak? Czyli takiego bezpośredniego zastosowania słowa, tak jak czynimy to w innych audycjach, albo i możemy inną formę wybrać. Na pewno będą pytania i rodzaje też pewnych tutaj dopowiedzeń od naszych słuchaczy. Ksiądz doktor jest do Państwa dyspozycji, do naszych słuchaczy. Zapraszamy serdecznie. Numery dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Północnej Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy również te numery są otwarte, a więc 548 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Chociaż kilka słów innym...
Już za chwilę jeszcze słowo Ewangelii, przecież najważniejsze, a potem oczywiście telefony, które podałem, będą otwarte. Bardzo prosimy, słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasza się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan powiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłost. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Moi drodzy, słyszymy wezwanie Chrystusa do tego, by nasze biodra były przepasane. Pas służył w Izraelu do trzymania ubrań blisko ciała, do jakby ich skrępowania. To wszystko miało pomóc w możliwości poruszania się. To znaczy, to luźne, niezwiązane ubranie było w pewien sposób problemem w wykonywaniu różnych prac. Dlatego Chrystus mówi: niech wasze biodra będą przepasane, to znaczy gotowe do służby, gotowe do działania, gotowe na przyjście króla. Oczywiście jest to symbolika zachęcająca do naszej postawy gotowości na przyjście Pana. Zobaczmy, że wielokrotnie słyszymy o śmierci różnych osób, której to śmierci się nie spodziewaliśmy. Przychodzi nagle, niespodziewanie, z zaskoczenia. Dlatego Chrystus chce, abyśmy byli gotowi, abyśmy czuwali. Drugim wymiarem, drugim symbolem tej postawy gotowości jest właśnie zapalona lampa. Słudzy w Izraelu, aby nie zasnąć, aby mieć motyw do tego, by czuwać, trwali przy zapalonych lampach. Mobilizowało ich to do tego, żeby właśnie czuwać nad tą sennością, aby nie popadać w sen, ale brać odpowiedzialność za obecną chwilę. Jest to zatem wezwanie do każdego z nas, byśmy troszczyli się o naszą duchowość, o naszą relację z Jezusem, o tą gotowość na spotkanie z Nim, bez względu na to, kiedy do nas przyjdzie. A jak mówi Jezus, kiedy do nas przyjdzie, weźmie nas do siebie, sam będzie nam usługiwał, sam przepasze swoje biodra po to, aby nam służyć, dlatego że jest Bogiem miłości.
I już za chwilę przyjmujemy telefony od Państwa. Rozmawiamy z księdzem doktorem Piotrem Mazurkiem, moderatorem dzieła biblijnego diecezji siedleckiej.
Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil. Może powie to potrzebne słowa, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic,
nie mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z Buczkowic.
Witamy.
Witam. Serdecznie, księże. Ogólnie w Słowo Boże. Ja trochę muszę się uspokoić, już powiem tak. Chodzi tutaj o Chrystofanię. W tych słowach w Ewangelii Pan Jezus doskonale przygotowuje nas na przyjście, tutaj ksiądz wymienił w trakcie przejścia, ale chodzi o tutaj, tu na ziemi. Tu na ziemi przyjdzie do nas. I w tych krótkich fragmentach jest powiedziane, abyśmy się na to przygotowali. Abyśmy wiedzieli, że przyjdzie do nas konkretnie Pan Jezus i to tak Kościół powinien nauczać. Konkretnie przyjdzie w chwale Boga Ojca, konkretnie przyjdzie w Duchu Świętym. Cała Trójca Święta. I tam jest też powiedziane, że człowiek nie wpuszcza złodzieja. To znaczy kogoś, kogo nie zna. Dlatego musimy go doskonale poznać poprzez Kościół, poprzez Ewangelię, poprzez głoszenie Słowa Bożego, ponieważ on, gdy zastanie człowieka ufnym i czuwającym, przeparzy się i będzie mu usługiwał. Zgadza się. Jego miłość będzie nam usługiwała. Zgadza się. Następna sprawa. Podobnie jest u Pana Boga. Jeżeli wiadomo, że Pan Jezus był Bogiem i człowiekiem, że może być taka sytuacja, że jeżeli Pana Boga nie znaliśmy, jeżeli Mu odmówiliśmy, to tak samo możemy napotkać po śmierci opór, nierozeznanie nas. Po prostu powie nam, nie znam Was. Ale wtedy też są wskazówki w Piśmie Świętym, że należy mocno walczyć, uderzać, bić, prosić, błagać. Też należy tego się nauczyć tutaj na ziemi. Ja akurat miałem Chrystofanię i to jest po prostu coś wspaniałego. Ja teraz po prostu powracam do życia. Trudno, to jest związane i z wieloma rzeczami, ale nie o tym. Słuchajcie, kochani, to są prawdziwe słowa. I na samym początku jeszcze, we wcześniejszym Starym Testamencie, tam jest taka klucz, klamra. Chodzi o to, żeby mówić prawdę. Ja tego doświadczyłem, więc ja mówię prawdę. Mówić prawdę, mówić słowa prawdziwe, nie przekręcać, nie domyślać się, nie omylne. Pan Bóg nie jest zbytnio zainteresowany, jeżeli ktoś przekręca słowa, które tam są, które po prostu są nie takie, jak to jest bardzo ważne, żeby przekazywać prawdę. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę księdza doktora.
Dobrze, moi drodzy, odniosę się do jednego z wątków, który tutaj Pan poruszył, mianowicie do kwestii tego strzeżenia domu. Otóż wiemy, że stan majątkowy ludzi Izraela bywał różny. I tak dosłownie, jeśli mowa właśnie o tym złodzieju, który miałby się włamać do domu nad tą potrzebą czujności gospodarza czy tego najemnika, niewolnika wyznaczonego do strzeżenia domostwa, tam spotykamy greckie słowo, które dokładnie można byłoby przetłumaczyć jako pewnego rodzaju forma przekopania się czy przewiercenia się przez coś. To znaczy ci ubożsi mieli domy dosyć prostej konstrukcji, których ściany były wykonane z wyschniętej gliny, dlatego ona była jakby łatwa do rozbrojenia. Natomiast ci bogatsi mieli domy z kamieni, więc wiemy, że przez kamienie się przebić trudno. Dlatego Jezus mówi, że gdyby gospodarz wiedział, o której ów złodziej miałby dokonać przebicia ściany, przewiercenia się przez ścianę, czuwałby i nie pozwoliłby, by zostało jego domostwo okradzione, czy żeby został zadany jakiś gwałt jego bliskim, tudzież żeby ten, który jest napastnikiem, dokonał spustoszenia swoistej śmierci. Dlatego zwróćmy uwagę właśnie na tą potrzebę czuwania, strzeżenia, którego, jak mówiłem, symbolem jest ta właśnie zapalona lampa i przepasane biodra. Czekajmy na kolejny telefon.
No właśnie, i też jeszcze jest ciekawe zagadnienie tutaj w tej Ewangelii, to pytanie Piotra. Panie, czy mówisz tę przypowieść do nas, czy do wszystkich? Niejako apostołowie czuli się, no niejako i wyróżnieni, a czasem też tak napominali specjalnie, a Pan Jezus wiedział, że Jego słowa nie przeminą i będą do dnia dzisiejszego, prawda, czytane i słuchane.
To my w pewien sposób, trochę ironicznie moglibyśmy powiedzieć, Panie Jezu, Ty mówiłeś do apostołów, czy też dzisiaj mówisz do nas? Oczywiście, że do wszystkich.
Tu nie ma wątpliwości, a takie pytania właśnie były zadawane często. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest kolejny?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam za głos, bo po tej pielgrzymce troszkę było. Chciałam tylko podzielić się tą myślą na temat czuwania. Pamiętam, przecież to na KUL, na studia, czy to ojciec Krąbiec, czy właśnie święty pamięci też ksiądz Kamiński z Radzenia Podlaskiego. Stale nam w akademiku, czy w KUL powtarzali memento, pamiętajcie, na dzień ostateczny. No gdzie my dziewczyny, 20-letnie kilku, prawda, życie przed nami pewne, a z taką miłością, z taką troską, no widać było, widziałam, że oni też, oni właśnie brzydko mówi ksiądz rektor, ojciec rektor, księdza profesorowie, tym żyli. I to mnie tak pomogło, bo inaczej to byłoby taką abstrakcją. Także to chyba też jest w tym dzisiejszym, prawda, tym, w tej trosce Pana Jezusa, w tej dzisiejszej Ewangelii. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję Pani Krystyno, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Moi drodzy, niech taką odpowiedzią na to właśnie wezwanie Chrystusa dla nas wszystkich będzie takie odniesienie się właśnie do pewnego zjawiska społecznego, które obserwujemy, które jest dosyć niebezpieczne, mianowicie zwłaszcza pewnie wśród ludzi młodych, choć ostatnio na Światowych Dniach Młodzieży, można powiedzieć, no, próbowali temu zaprzeczyć przez swoją liczną obecność, ale wielu ludzi właśnie młodych, tak jak pani mówi, wtedy te dziewczyny 20-letnie, absolutnie nie myślały o śmierci i dzisiaj też wielu ludzi nie myśli o śmierci. Sądzi, że jeszcze mają czas na to, żeby żyć pobożnie, modlić się, spowiadać, chodzić do kościoła, zostawiają sobie na to starość. Tymczasem właśnie tak naprawdę nikt z nas nie wie, czy tej starości doczeka. Widzimy, jakie spustoszenie się różnego rodzaju choroby nowotworowe, wypadki, tragedie. Można zginąć na wypadku, można zginąć na drodze. Widzimy, że spacerując po deptaku zginęło wielu ludzi młodych. Ten obraz tragedii w Nicei, myślę, jest doskonałym przykładem tego, że nie znamy dnia ani godziny momentu naszej śmierci, czyli momentu, kiedy staniemy przed Panem. Dla tych ludzi to było przyjście Pana. Oczywiście nie w tym głupim postępowaniu tego młodzieńca, ale właśnie w tym, że nie planując musieli nagle rozstać się z tym doczesnym życiem i stanąć przed Bogiem. I w tym kontekście pytamy siebie, jak wyglądała ta relacja z Bogiem. Czy my w naszej codzienności troszczymy się o to, żeby już teraz, dzisiaj być w relacji z Panem Bogiem, modlić się, spowiadać, czytać Pismo Święte, miłować bliźniego, Boga, siebie samego. Staramy się szukać nawiązań do tego kontekstu.
Tak, i też ta czujność właśnie tutaj się nam łączy, bo to, księże doktorze, nie jest taka czujność w naszej wyobraźni, taki powiedzmy, jak była pokazywana dawniej w latach PRL-u, uważaj, bo wróg twój klasowy nie śpi, prawda, bądź czujny, żeby tam nasłuchiwać, czy ktoś tam, prawda, nie strasi, jakoś tam nie zakłócić jakiś tam przekaz, tylko to jest ta czujność głęboka, czujność, którą się nazywa troska o zbawienie. Bądź czujny w bardzo dalekiej perspektywie, ale konkretny ty, prawda, Kowalski, ty, Nowak, ty, po imieniu nas tutaj nazywa Pan.
Ja właśnie dlatego myślę, że tutaj tym pięknym odniesieniem dla nas jest pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, które właśnie pokazuje wartość tej życia według tej Bożej mądrości, według Bożych zasad, według dekalogu. I to jest właśnie, można powiedzieć, ta postawa czujności. To znaczy, że ja zdobywam Bożą wiedzę, Bożą mądrość i nią się w życiu kieruję. Że właśnie staram się na co dzień troszczyć o relacje z Panem Bogiem, ale też postępuję właśnie jakby w sposób rozumowy, próbuję przewidzieć konsekwencje moich decyzji, moich wyborów. Jakby nie stwarzam dla siebie sytuacji takich, że żyję w grzechu ciężkim, że właśnie kiedy coś takiego się ewentualnie pojawi, to jak najszybciej spieszę do spowiedzi właśnie, żeby pokazać Panu Bogu, że chcę czuwać, że chcę być cały czas w Nim relacji, że bez względu na to, kiedy zostanie mi śmierć, ja jestem gotowy na przejście do pełni życia.
Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Cześć Boże, Renata.
Cześć Boże, witamy.
Proszę księdza. Nie umie się pogodzić z tym panem Pawłem, co się wypowiedział. Proszę księdza, ile jest przyjść Jezusa Chrystusa? Pierwsze historyczne, a drugie na końcu świata. A jak się poprawnie, religijnie nazywa przychodzenie Chrystusa w komunii podczas mszy? Nie jest to przychodzenie Jezusa chwale, na które czeka cały świat? Tyle chciałam się zapytać. Dziękuję.
Dziękuję pani Renato.
Dobre pytanie. Myślę, że tu nie chodzi nawet o pewne terminologiczne dookreślanie tego, tylko o naszą świadomość właśnie tego, że Bóg, można powiedzieć, cały czas przychodzi do świata. Od samego początku, poprzez dzieło stworzenia, próbuje nam się objawić. Później bardzo konkretnie wchodzi właśnie w historię ludzi, w historię świata. Ten wątek z drugiego czytania, z listu do Hebrajczyków, wątek nawiązujący do historii Izraela, tych bożych interwencji, czy historia, którą czytamy w dzisiejszym psalmie, pokazują, że Bóg cały czas przychodzi do człowieka, że Bóg cały czas szuka człowieka, że chce wejść w jego życie. Jest oczywiście wiele różnych sposobów. Ja myślę, że ten najdoskonalszy to oczywiście przez udział w Eucharystii, w Komunii Świętej. Natomiast Bóg przychodzi do nas w drugim człowieku i w tym, który do nas przychodzi z radą, dobrym słowem i pomocą, i przychodzi do nas w tym człowieku biednym, strpionym, któremu my możemy udzielić pomocy. Że Bóg przychodzi właśnie do nas w różnych okolicznościach życia, stwarza okazję do spotkania z Nim na różnych poziomach, w różnych sytuacjach. I teraz ważne wydaje mi się to, że patrzy, jak my reagujemy. Czy jesteśmy w stanie właśnie otworzyć się na Boga obecnego w drugim człowieku? Może w mężu, w żonie, w dziecku, w sąsiedzie, w tym, którego spotykamy w pracy, w szkole. To znaczy, jak ja reaguję wobec drugiego człowieka? Bo w każdym obecny w jakiś sposób jest Bóg, więc każdy człowiek, można powiedzieć, jest dla mnie jakby przychodzącym Bogiem. I myślę, że takie wyczekiwanie objawienia się duchowego Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, może być dla nas trochę przegraną. Jeśli się nie nauczymy przyjmować Boga teraz w drugim człowieku, który do nas przychodzi, czy w tym dobrym, czy w tym potrzebującym, jeśli nie nauczymy się przyjmować Boga prawdziwie w Komunii Świętej, otwierać napełnienie Jego woli, jeśli nie będziemy szukali Boga przychodzącego w Słowie Bożym przez rozważanie, kontemplację, to możemy być zaskoczeni Jego przyjściem w chwale.
Dziękujemy. Mamy telefon następny. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Halo, halo. No niestety nie mamy połączenia. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom. No więc ja swoją refleksję osnułem na wszystkich trzech czytaniach, no a ewentualną ocenę pozostawiam księdzu. Mianowicie jeśli chodzi o czytanie z Księgi Mądrości, więc uważam, że człowiek, który stara się żyć sprawiedliwie, nosi w sercu nadzieję na sprawiedliwe wyroki Boże w jego życiu. Jest to nadzieja uzasadniona, bo Boża obietnica zapewnia człowiekowi sprawiedliwemu pomyślność i stanowi ta obietnica Bożą zachętę do sprawiedliwego życia. A z kolei cała motywacja ma swoje źródło właśnie w smakowaniu Bożej mądrości. Smakowanie poprzez wsłuchiwanie się w słowo Pisma, a Pismo mówi, ucho słuchacza czyni mędrca. I to jest jakby następna obietnica. Jeśli chodzi o list do Hebrajczyków, tam jest na początku ta definicja wiary. Ja sobie taką definicję stworzyłem, że wiara jest to uznanie za fakt tej Bożej nauki, której moje zmysły nie rozpoznają. Jeżeli przyjmę taką postawę, to uważam, że również jestem objęty tą obietnicą, że Bóg poczyta mi to za sprawiedliwość. I znowu skłania mnie do tego Święty Duch w swym darze mądrości. Mądrości, która podpowiada, żeby być dobrą glebą, na której usłyszane słowo będzie wzrastać. Ewangelia z kolei sugeruje mi postawę czuwania. Postawę czuwania, która jest postawą nieustannego wsłuchiwania się w głos Boga, a z kolei postawa zasłuchania oznacza ciągłą skłonność do przyjmowania tego, co Boże. I ta, z kolei ta ciągłość, ta ciągła skłonność do przyjmowania oznacza człowieka ubogiego w duchu, o którym jedno z błogosławieństw mówi, że do takiego należy Królestwo Boże. I mamy tu formę czasu teraźniejszego, należy, nie, że tam powiedzmy jak w innych błogosławieństwach, ale należy. I to nawiązuje właśnie do słów na początku Ewangelii. Cieść się małaczutko, albowiem spodobało się Ojcu Waszemu podarować Wam Królestwo Boże. Tyle mojej refleksji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Dobrze, właśnie moi drodzy, kiedy czytamy Księgę Mądrości, a dokładnie 8 rozdział, wersety od 7 do 10, co tam widzimy? Właśnie jakby podkreślenie wartości mądrości. Czytam od 7 wersetu. Jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jej to dziełem są cnoty. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu. A jeśli kto jest żądny wielkiej wiedzy, ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje, zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek. Wiedza wyprzedza znaki i cuda, następstwa chwil i czasów. Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia, wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, a w troskach i w smutku pociechą. Nie bez pardonu mówimy, że w jakiś sposób, niektórzy mówią, królową nauk jest matematyka, nie będziemy tego negować, ale można powiedzieć, taką nauczycielką życia jest również historia. Właśnie zobaczcie, czasy, w których żyjemy, analiza pewnych relacji międzynarodowych w przeszłości pozwala nam, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, wnioskować ewentualne zachowania pewnych narodów, czy przewidywać pewne wydarzenia w naszej przyszłości. Jeśli wiąże się to, powiedzmy, z przyjmowaniem do Europy Zachodniej takich mas imigrantów, którzy zachowują się tak, a nie inaczej, to możemy się spodziewać, jakie będą konsekwencje w przyszłości, czy gdzieś tam pojawiające się informacje o tym, że te grupy islamistów, muzułmanów przyjmują całe miasta w Anglii. Więc patrząc na to, co się dzieje, co nas jakby dotyka w naszej społeczności, możemy uczyć się przewidywać, czy powiedzmy, ktoś po alkoholu siadający za kierownicę no, nie powinien tego czynić, bo powinien ten jego rozum, na ile jeszcze go zachowuje, być takim informatorem, że jeśli siądę za kółko po alkoholu, to mogę zabić siebie albo komuś zrobić krzywdę. Dlatego tego nie czynię. Patrząc na to, co się dzieje, analizując ludzkie różne tragedie czy zwycięstwa, właśnie ta mądrość, ta wiedza ma być taką naszą nauczycielką życia, czyli analiza przeszłości ma być pomocą w odkrywaniu przyszłości. Tak jak Pan powiedział na początku właśnie tego drugiego czytania, jest podana jakby definicja wiary, że wiara właśnie jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których jeszcze nie widzimy. Właśnie, drodzy, tym różni się wiara od wiedzy, że wiedza pozwala nam patrzeć na coś, co już oglądamy, że na temat czegoś mamy już pewną określoną wiedzę, jakieś doświadczenie, możemy, nie wiem, to dotknąć, zobaczyć. Natomiast wiara zakłada właśnie takie nastawienie, że ufam temu, w co usłyszałem, w pewne objawienie, choć nie do końca jeszcze tego doświadczam jakby namacalnie. Znaczy, jest wiele przesłanek, które mówią mi za tym, że mogę dać wiarę temu słowu, zawierzyć, że tak właśnie jest. Nie znaczy to jednak, że już teraz tego dotknę. Tak najprościej chyba różnica pomiędzy wiarą i wiedzą, choć nie wykluczamy tego, że właśnie wiedza chrześcijańska, zwłaszcza w objawieniu Pisma Świętego, w objawieniu Jezusa Chrystusa, jest całkowicie zgodna z wiarą, którą wyznajemy. Wrócę na chwilę do pierwszej encykliki papieża Jana Pawła II, który napisał w tejże właśnie encyklice takie oto słowa, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Wiara i rozum. Można powiedzieć wiara, zawierzenie Bożej mądrości, Bożej opatrzności, zgoda na to, żeby żyć Bożym Słowem.
I mamy kolejny głos, telefon. Bardzo prosimy, audycję Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy Pana Krzysztofa.
Dzięki i księdzu profesorowi Piotrowi, ojcu Januszowi, bo to jest taki ważny, przynajmniej dla mnie bardzo ważny punkt w ciągu tygodni, tych tygodniowych transmisji w naszym Radiu Matki Bożej. Tutaj przy księże profesorze, tu moją uwagę przykuło to właśnie zdanie z księgi Sapiency, czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym właśnie nas powołanych. czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas powołanych. I teraz szybko przejdę właśnie do tego, że tak, no ojciec Janusz, to on wie, bo przecież tyle tam żeśmy wspólnie doświadczali tyle lat, te cudowne celebry z Janem Pawłem II, przecież jakież to były przeżycia. Ale jednak, mimo tego przeżycia zewnętrznego, tego cudownego odbioru dla naszych, tak powiem, powiedział, zmysłów, przecież do tego wszystkiego jednak potrzebna była wiara. Ja tam zawsze, jak tam z tego podium po lewej stronie z tymi dziennikarzami schodziłem w dół, to szedłem, bo tam niedaleko jeszcze tego starego miejsca pochówku Jana Pawła II jest taka kamienny taki grób papieża Urbana VIII. I on jest autorem w tym kredo konstantynopolitańskim tylko tego fragmentu, gdzie mówi, że wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski, rzymski kościół. To jest Urban VIII. I tu rzeczywiście, jeżeli my to wyznajemy i potem my to wprowadzamy w praktykę i nasze życie idzie według rytmu sakramentów od chrztu aż po ostatni sakrament wymieniony, to wtedy rzeczywiście tu się dokonuje coś naprawdę na kształt cudów. Ja myślę, że tak często dzwonią te mamy, ci ojcowie, przecież tracą dzieci takich 20-paroletnich. Widać ten ból, jak oni o tym mówią. Widać to straszne cierpienie, ale oni jednak nie są zdesperowani. Ja nie widzę, żeby oni byli zdesperowani. W żadnym wypadku. Właśnie to jest to, że ta nowa forma ewangelizacyjna, jaką jest nasze radio i nasze media, ono właśnie spełnia tą taką niezwykłą rolę. I dzisiaj tak zwróciłem uwagę, że przy tych takich miłych i gładkich zdaniach, które ksiądz kardynał Stanisław wypowiedział pod kątem kardynała Franciszka, świętej pamięci, to jednak on najbardziej to właściwie wypunktował sprawę jego wiary. Na to zwróciłem uwagę. Musimy sobie jasno powiedzieć, no nie było łatwo po takim gigancie wiary, jakim był Jan Paweł II, przejąć ster, no i być pasterzem takiej właśnie diecezji. To nie była łatwa sprawa. Dużo było różnych sytuacji i szmerów też. Ale ja pamiętam, on rzeczywiście miał jakieś takie dziwne doświadczenia mistyczne, bo wielokrotnie go widziałem, jak on w czasie przeistoczenia jemu leciały łzy. No taki niby tego, no ale ojciec Pio, prawda, to wszystko, to jakoś w ludziach też budowało, jakoś podtrzymywało po prostu wiarę. Dlatego tutaj rzeczywiście, no jak już będzie o Abrahamie, no to wiadomo, że zawsze wrócimy do tego wątku dotyczącego po prostu tej sprawy, która jest właśnie, jak tam mówi, źródło objawienia, które jest poręką wszelkich dóbr, których my się po prostu spodziewamy. Dlatego trzeba rzeczywiście za każdy przecinek, za każde słowo, za każdy, a przede wszystkim ta mała trzutka. Ja nie wiem, czy te 2,5 miliona w stosunku do globalnej innych ludzi na świecie, to była przecież mała trzutka. Te dni, które będzie już jutro tydzień, kiedy one się zakończyły. A jednak Pan Jezus do tej właśnie małej trzutki mówi te wielkie słowa pocieszenia, nie bój się. A oni cały czas śpiewają, nie lękajcie się za Janem Pawłem II. Rozpalają tą odwagę, ten entuzjazm, to wszystko razem.
Panie Krzysztofie, dziękujemy, bo wiele
tak,
impulsów.
Dziękuję, niech Matka Boża to prowadzi.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję za tą katechezę ojcu Januszowi, ojcu Piotrowi i życzę buona Domenica.
Bóg zapłać, dziękuję.
Grazie mille. Moi drodzy, w nawiązaniu do tego, co Pan powiedział, możemy powiedzieć tak, że właśnie to, co jest powodem do wstydu dla wrogów, jest powodem do naszej chluby, do naszej radości. Myślę, że tu nie znajdziemy w Biblii lepszego fragmentu niż z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, gdzie czytamy, że nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, a mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. I tu właśnie tak w porównaniu do tego czytania z Księgi Mądrości, zobaczmy, napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, czyli taką ich ludzką przebiegłość, chytrość, ich pychę, ich egoizm, takie jakby subiektywne stwierdzenie, że my mamy rację, my, którzy żyjemy doczesnością, którzy zatrzymujemy się na tym, co tymczasowe. Wielu ludzi będzie mówiło carpe diem, chwytaj dzień, żyj chwilą, rób ta, co chce ta, jakby bez liczenia się z konsekwencjami, z przyszłością, z wiecznością, bo skupili się na doczesności. I dalej właśnie w liście do Koryntian czytamy, gdzie jest mędrzec, gdzie uczony, gdzie badacz tego, co doczesne, czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? I dalej w 22 wersecie, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Znak krzyża dla wielu to znak do kpin, do śmiechu, do pogardy, a dla wielu chrześcijan, dla tych, którzy uwierzyli, to właśnie znak chluby, radości, znak zwycięstwa.
Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Witam, że pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef.
Witamy, panie Józefie.
Ja tutaj usłyszałem i witam księdza doktora, oczywiście, jako gościa. I tutaj pewnego rodzaju pan, który pierwszy dzwonił, zapomniałem jak ma na imię, i on mówił tutaj po prostu o mieszkaniu i tak dalej, o złodziejach. Chciałbym ten temat bardziej rozwinąć i tak gdyby trochę poszerzyć, bo wyraźnie mowa jest, że my jesteśmy świątynią Bożą. I tutaj automatycznie kłania się Ewangelia o zły duch opuści człowieka, chodzi po miejscach bezwodnych i szuka ukojenia. I gdy wraca, widzi mieszkanie uprzątnięte. I wtedy wraca, bierze siedmiu gorszych i stan tego człowieka jest gorszy niż był poprzednio. Więc tutaj cały czas mieszkanie, świątynia Boga, konkretnie chodzi o człowieka. Teraz duchy, tutaj bym chciał rozwinąć i to, bo dlatego, że po prostu badajcie duchy. Tutaj jest apostolstwo w kierunku badania duchów. Ostatnio tak samo sugestia, która była, my głosimy Jezusa ukrzyżowanego. Nie, my głosimy Jezusa zmartwychwstałego. Bo Jezus ukrzyżowany po prostu nic by nam nie dawał. Ale On zmartwychwstał, On pokazał nam drogę do Boga. Także dużo bym mówił, ale po prostu w pewien sposób nie chcę zwracać uwagi. Poza tym, nie wiem, ale słucham katechez porannych i tutaj jeśli chodzi o stworzenie kobiety i mężczyzny, słyszę od 2-3 dni po prostu, że kobieta i mężczyzna zostali stworzeni i tak dalej. Nie. Proszę tutaj, bo to jest demokracja. Demokracja, najpierw był stworzony mężczyzna, a potem była stworzona kobieta. Jeżeli ja mówię nieprawdę, proszę przesłuchać dzisiejszą poranną katechezę. Nie można kobiety sprowadzać do równości z mężczyzną według nauki Bożej, według nauki biblijnej. Nigdy kobieta nie jest równa mężczyzna.
Panie Józefie, dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, bo tak zabrniemy w taki kawał, tunel, że nie wygrzebiemy się dzisiaj do wieczora, ale bardzo proszę, księże doktorze, no tutaj
jest strasznie
opis.
Dużo pytań, nie wiem, tak. Od którego zacząć. Panie Józefie i drodzy radiosłuchacze, po pierwsze chciałbym odnieść się do słów, kiedy powiedział Pan, że głosimy Chrystusa zmartwychwstałego, a nie ukrzyżowanego. Zanim było zmartwychwstanie, najpierw było ukrzyżowanie. Zobaczmy, że przez całe swoje życie Jezus jakby uciekał przed ukamienowaniem, przed strąceniem z góry, przed policzkami, przed tym, żeby zostać w jakiś sposób zniszczony. On, można powiedzieć, jakby czekał z tym wydaniem się, z tą śmiercią krzyżową do określonego, wyjątkowego momentu. Dlatego, że my też mamy w naszym życiu jakby uciekać przed tym, co jest zagrożeniem naszego życia, co jest atakiem na naszą godność, na naszą tożsamość, na nasze pochodzenie. Natomiast Jezus, jakby chcąc podkreślić wielkość miłości do człowieka, zgodził się świadomie to, co mówimy w momencie przeistoczenia. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, czyli w pełni świadomości tego, co go czeka, pozwolił się przybić do krzyża. Ale dlaczego to zrobił? Dlatego, że w pełni ufał Ojcu, że z tej śmierci zostanie wyprowadzony. ale chcę to podkreślić tutaj bardzo wyraźnie, że zgodził się na tą śmierć krzyżową, która w mentalności czasów Jezusa była męką najbardziej haniebną właśnie na krzyżu. To przybicie, wyśmianie, wystawienie na ludzkie wyszydzenie gdzieś poza miastem. Natomiast Jezus mówi, ja jestem w stanie tak się poniżyć, wejść na ten krzyż, żeby nawet ze mnie kpili, ale robię to, żeby was, drodzy ludzie, synowie umiłowani, córki umiłowane, uratować, zbawić. Przelewam swoją krew dla waszego życia. Czyli najpierw krzyż, najpierw śmierć, czyli głosimy tą jego śmierć, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To jest taka właśnie całość. Więc nie tylko mękę, nie tylko zmartwychwstanie, ale mękę, śmierć i zmartwychwstanie jako taki cały proces jakby zbawienia człowieka, ratowania człowieka. Ale pamiętajmy, że dla nas, jako dla chrześcijan, tym szczególnym takim wyrazem właśnie miłości Boga do człowieka, tego naszego zwycięstwa, jest właśnie krzyż. Dlatego apostoł mówi, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów był zgorszeniem. W tym znaku krzyża był zgorszeniem. Oni go chcieli wyśmiać, mogliby powiedzieć, co to za głupek, przepraszam, że tak mówię, ale tak mogli stwierdzić, tak, że pozwala się zabić na krzyżu, wyśmiać i wykpić. Natomiast apostoł mówi, właśnie w tej jego śmierci krzyżowej jest nasze zwycięstwo. Oczywiście zakończone zmartwychwstaniem. Druga ta kwestia właśnie odnośnie tego mieszkania świątyni Bożej. Oczywiście Chrystus w jakiś sposób, mówiąc o mieszkaniu, o domostwie, chce nawiązać do naszego wewnętrznego życia duchowego, do naszej duszy, do naszego sumienia, do całego naszego życia, które nas stanowi, właśnie wzywając do tej postawy czujności, gotowości na spotkanie z Panem Bogiem, które, mówię, może przyjść w sposób absolutnie niespodziewany, a nawet jeśli to będzie wyrok, powiedzmy, w przypadku choroby nowotworowej, miesiąca, dwóch, pół roku, to i tak dla człowieka to jest za krótko. To i tak może być taki trudny czas, w którym się będzie zmagał, w którym może stać się nieprzyjemny, chcieć się odizolować. Dlatego zobaczcie, drodzy, jak ważne jest to, żeby jakby mieć w sercu tą postawę zgody na wypełnienie się w naszym życiu woli Bożej, tą postawę całkowitego zaufania, że nawet gdyby teoretycznie spotykała mnie choroba nowotworowa, która wiem, że prowadzi do śmierci, może nawet rychłej, ja nie wątpię, nie rezygnuję z wiary, ale właśnie całkowicie na wzór Jezusa oddaje się Bożemu prowadzeniu. Można powiedzieć, za Jezusem, Ojcze, przyjmij mego ducha, kiedy będę umierał, natomiast nie pozwólbym się wiary Ciebie wyparł, bo chcę być zbawiony, chcę być w niebie, chcę być w gronie świętych.
No i co do tego stworzenia, kto pierwszy, kto ostatni. Mamy, to była taka dyskusja sławna, prawda? Mateusz to opisuje, gdzie mówi Pan Jezus, czy nie wiecie, że stworzył ich od początku mężczyzną i kobietą, prawda? Człowieka, że stworzył Pan Bóg, więc to jest
właśnie
to, że akurat pierwszy człowiek, czy mężczyzna, to jest opis też biblijny, ale tu wcale, no, Panie Józefie, chrześcijaństwo właśnie podniosło kobietę, wyprowadziło ją z tego kręgu judaistyczno, a potem także, można powiedzieć, i jest też przeciwwagą islamu, gdzie rzeczywiście kobieta jest traktowana jako, no, pod człowiek, nie człowiek właściwie, niektórych tam tych odłamach, a tutaj mamy równość w stworzeniu i godności, i tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II by tutaj Panu nie wybaczył, i on się i kateches poświęcił, cały cykl kilkuletni bodajże, mężczyzną i kobietą stworzył ich, więc naprawdę nie wymyślajmy teraz swoich teorii, bo nie ma
ja
sensu.
Też zachęcam do znalezienia i przeczytania nauczania papieskiego właśnie Mulieris Dignitatem o godności kobiety. Zobaczmy, drodzy, tak na spokojnie, co to znaczy być człowiekiem. Bardzo krótko, to być przede wszystkim na obraz Pana Boga. Nie tak, jak powiedział szatan, że będziecie jak bogowie, czyli będziecie na równi z bogami. Nie. Owszem, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, ale obraz i podobieństwo to nie jest oryginał. To jest jakaś wierna kopia, ale nigdy nie równa się oryginałowi. Natomiast chodzi o to, że Bóg, jak, co już dzisiaj powiedziałem, to jest ten, który kocha relacje, który kocha być w relacji, który chce być w relacji z drugim. Dlatego mówimy, że Bóg właśnie jako Trójca, Ojciec, Syn, Duch Święty, to jest podstawowy przykład jak najbardziej właściwej, głębokiej, pięknej relacji. I teraz właśnie w odniesieniu do człowieka. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Można powiedzieć, że człowiek odkrywa w pełni swoje człowieczeństwo, jakby staje się człowiekiem wobec drugiego, czy w obecności drugiego. I właśnie zobaczmy, kiedy czytamy uważnie Księgę Rodzaju, że Adam, dopóki przebywał wśród zwierząt, nie czuł się w jakiś sposób spełniony. Można powiedzieć, nie czuł się w pełni człowiekiem. Dopiero zakrzyknął, jak czytamy, kiedy zobaczył niewiastę. Oto niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. Ona jest powodem mojej radości, jakby dopełnieniem mojego męstwa. Oczywiście wchodzimy tu teraz w kwestię ideologii praw nauczania, że człowiek to mężczyzna i kobieta. Nie tylko mężczyzna, czy tylko kobieta. Człowiek to mężczyzna i kobieta, więc można powiedzieć, że mężczyzną stajemy się w pełni jakby wtedy, kiedy pojawiają się wobec nas kobiety, bo wykształcają się w nas pewne specjalne druhy zachowania. I tak samo Pismo mówi, kobieta pragnąć będzie męża, czyli jakby całkowicie realizuje się wtedy, kiedy ma jakby dla kogo żyć, komu posługiwać, komu oddać siebie, dla kogo być darem. I dlatego właśnie przykłady związków małżeńskich, można powiedzieć, są takim najpełniejszym dowodem na to, że to nasze człowieczeństwo najpełniej wtedy się rozwija, że nosimy w sobie obraz właśnie tej jedności i mężczyzny i kobiety. Tak. Ale absolutnie kobieta nie jest niższa tak. mężczyźnia.
I to nie jest ten tok myślenia, co było pierwsze, jajko czy kura, prawda? Czy mężczyzna, czy kobieta. Tutaj jest jeden człowiek, rozróżniamy na mężczyznę i kobietę. I,
tak, to z czym właśnie kłócimy się w ideologii gender, że tak. tutaj w przypadku mężczyzny możemy powiedzieć, że mężczyzna to jest ten, odnosząc się do biologii, proszę wybaczyć i się nie obrażać na to, co powiem, że mężczyzna to jest ten, który w swoim organizmie wytwarza komórki męskie, plemniki, a kobieta to jest ta, która wytwarza, czy chce, czy nie chce, bo taka po prostu jest biologia organizmu, komórki jajowej, chociaż mężczyzna by powiedział, że czuje się kobietą, to i tak biologia powie zupełnie co innego.
I powoli czas nam się wypełnia, ale jeszcze jeden telefon może odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Witam, już jestem na antenie.
Tak jest, witamy serdecznie.
Witam serdecznie również, pozdrawiam, Bogu miła dzwoni. Chciałabym jeszcze dołączyć do tej naszych, tych wszystkich rozmów o przychodzeniu Pana Jezusa codziennie, nie tylko w Komunii Świętej, ale właśnie w myślach, przede wszystkim w myślach. Ja podaję taką receptę, może ona już jest znana. I oprócz tego, że przykazania, które mówią, że będę miłowała Pana Boga swego, serca swego, z całej duszy, to ja jeszcze nacisk taki kładę na myśli. Właśnie te myśli i oddaję Ci, Panie Jezu, swoje myśli, swoje uczucia, emocje, psychikę, układ nerwowy. Wszystko zabierz, to co moje, a daj mi swoje, a potem mówię ręce, nogi, usta, wargi, oczy, mowę, język. Panie, wszystko Ci oddaję, a Ty mi daj swoje, bo Twoje jest najlepsze. Taka modlitwa, którą nauczył mnie Duch Święty, ufam to, że jest wspaniałą modlitwą i człowiek chodzi potem w ciągu dnia silniejszy, mocniejszy, po prostu nie kieruje swoich myśli ku złym jakimś nastrojom czy obrazom, bo chroni, po prostu chroni, Duch Święty chroni człowieka od tych wszystkich skażeń, od tej głupoty. Tym się chciałam podzielić. Niech Bóg będzie uwielbiony.
Bóg za podziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie, Panie Bogu miłe. I powoli chcę podsumować właśnie audycję, no i też te ważniejsze punkty, z którymi w myślach idziemy właśnie na liturgię słowa w najbliższą niedzielę 7 sierpnia.
Dobrze, zatem moi drodzy, popatrzmy na Boga jako na tego, który sam żyjąc w relacji, chce być w relacji z nami, jako na Boga, który dzieli się życiem, który przychodzi, aby dawać życie i wtedy, kiedy widzi zagrożenie naszego życia, a przede wszystkim to zagrożenie życia duchowego, ratuje nas na wszelki możliwy sposób, pokonuje naszych wrogów, to co było powodem ich radości staje się dla nich powodem ich przegranej, powodem ich wstydu. Ta nasza droga do naszego zwycięstwa to droga wiary, to droga zaufania Panu Bogu, to droga kroczenia właśnie drogą Jego mądrości, też tej wiedzy, takiej ludzkiej byśmy powiedzieli, którą nam daje, ale po to, żebyśmy właściwie potrafili oceniać tą rzeczywistość, w której żyjemy. I w związku z tym Jezus mówi, czuwajcie, bądźcie gotowi, to znaczy bądźcie roztropni, starajcie się właściwie patrzeć na świat, analizować to, co się dzieje, wyciągać wnioski. Czuwajcie, żebyście się nie dali sprzedać obcym ideologiom, żebyście nie byli poddani tylko pewnym top trendom, pewnym modom, które się zmieniają, ale troszcie się o wytrwanie wierze, o wytrwanie wierności Kościołowi, jego nauce, to znaczy Ewangelii Chrystusowi, bo tutaj musimy postawić znak równości. Starajcie się być poddani Duchowi Świętemu, który niechaj właśnie uczy was tych dróg roztropności na drodze do zbawienia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za dzisiejszą audycję, za włączanie się w nasze rozmowy.
Dziękujemy bardzo, my także dziękujemy księdzu doktorowi Piotrowi Mazurkowi, moderatorowi dzieła biblijnego od diecezji siedleckiej i nadal ciągle zachęcamy do czytania Pisma Świętego, do refleksji, medytacji nad Słowem Bożym każdego dnia, które nam jest właśnie dane, byśmy mogli być coraz bardziej właśnie świadomi tego, jak, w co wierzymy i też, żeby nasza wiara żyła. Dziękuję bardzo, księże doktorze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Nie lękajcie się.
Nie lękajcie się.